9 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, a ponadto piłka nożna, snooker, pływanie i sporty motorowe. Radio Zachód. Zaczynamy od czarnego sportu. Moje Bermudy Stal Gorzów nadal pozostaje bez choćby jednego punktu w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Wczoraj żużlowcy z Gorzowa przegrali w Grudziądzu z miejscowym Mister Gardenem GKM-em 25-29. Wynik nietypowy, bo mecz został przerwany po pierwszym podejściu do 10 wyścigu, w którym upadł Rafał Karczmarz, a zaliczony wynik po 9 biegach tak naprawdę. Wcześniej jeszcze w trakcie trwania zawodów groźnemu wypadkowi uległ Anders Thomsen, który został odwieziony do szpitala na szczegółowe badania. Takiej konieczności nie było w przypadku Karczmarza, ale jak powiedział nam trener Stali Stanisław Chomski, najprawdopodobniej także właśnie Rafał Karczmarz nie byłby w stanie już pojechać w kolejnym wyścigu.
Jak widać, nie mamy szczęścia. Szczęście w tym sporcie i w ogóle w sporcie w życiu jest potrzebne. Sytuacje splatają się tak, a nie inaczej i w końcu wynik dalej jest negatywny dla nas. Pozostajemy zerowym zdobyczą punktową i to nie napawa optymizmem i jeszcze mocno rozbici, bo skutki upadków czy Thomsena, czy Rafała to są dość niebagatelne.
No właśnie, bo rozmawiamy już prawie 2 godziny po zakończeniu tych zawodów, ze względu na to, że byliście właśnie w szpitalu. Jaki jest stan zdrowia Andersa Thomsena, bo Rafał wiem, że już wrócił do domu, czy też wraca do domu?
No wraca do domu, ale mi się wydaje, bardziej martwię się o fizyczne skutki tego stanu zdrowia Rafała, bo był taki moment, że on po prostu nawet nie czuł nóg. Nogi mu drżały, nie mógł ustać w pewnym razie, czyli jakieś tam było stłuczenie okolicy tej najdalszej części ogonowej krzyżowej kręgosłupa. Na szczęście to wróciło, ale jest cały obolały w tym odcinku. No jutro na pewno będzie przychodził diagnostykę lekarską i fizjoterapeutyczną. Jeżeli chodzi o Thomsena, dostał wynik tomografii komputerowej, który tam raczej nie wskazuje na jakieś tam następstwa tego upadku, no ale no, dwoiło się i troiło mu w oczach, miał zawroty głowy, wymioty. Także no, teraz opuszcza szpital, opuścił szpital z wynikami, potrzeba w tym przypadku trochę odpoczynku.
Abstrahując już od tych upadków, pewnie sporo pretensji w stosunku do arbitra. Z tego, co już się dowiedzieliśmy, ten sędzia nie będzie prowadził meczów do końca tego sezonu. No, można by powiedzieć, że poniekąd on też wpłynął na to, że Stal przegrała to spotkanie.
No nie może być tak, że niewielkie opady deszczu powodują to, że może spotkanie nie jest dokończone. Ja już nie mówię o decyzjach, które podjął sędzia, bo to nie mnie oceniać. Ja mógłbym oceniać to subiektywnie, jak się wypowiedzą inni, inne osoby, które oceniają pracę sędziów, ale ja nie mogę się zgodzić z tym, że cały tor jest dobry, a dwie dziury na wejściu łuku powodują to, że prace pod nadzorem odpowiednich organów zarządzających w tym dniu, czyli zawodami, nie mogą doprowadzić tego toru do tego miejsca na torze, do stanu używalności takiej, żeby bezpiecznie można było dokończyć zawody. Te prace trwały 40 minut i kończą się fiaskiem. Mecz jest odwołany i oczywiście my przegrywamy w świetle decyzji sędziego. Jest to bardzo krzywdzące i mam duże pretensje właśnie do tych osób, które na tym nadzorowały, bo jest wiele rzeczy na torze zrobiłem dobrze, wiele rzeczy popsułem, ale wiem, że w takiej sytuacji, jeżeli się nawierzchnia nie wiąże, to trzeba po prostu ją wyrzucić. Tego to nie zostało zrobione, było mielone, jak to się mówi, wszystko w koło i nic to nie dało żadnego efektu, to się pytam, po co to było robione.
Przejdźmy teraz do oceny zawodników Stal Gorzów. Świetna postawa Bartosza Zmarzlika, to już jest ten Bartek z poprzedniego sezonu. Bardzo dobrze spisywał się też Anders Thomsen, no ale niestety dziury w postaci właśnie Nielsa Christiana Iversena. Krzysztof Kasprzak, chyba jednak mimo wszystko na tego zawodnika liczyłeś na więcej.
No zwłaszcza na takim torze, że po opadach deszczu przed zawodami wydawało się, że to jest tor, który Kasprzak zawsze lubił i odnosił dobre wyniki. Rzeczywistość była trochę inna, czyli jednak ta zapaść sprzętowa dalej ciągle jest. Jeżeli chodzi o Iversena, trochę takie macanie, szukanie. Myślę, że w końcówce zawodu by się obudził. Też myślę, że jeżeli chodzi o młodzieżowców, to no trochę przestrzelenił Wiktora z ustawieniami.
No właśnie, strasznie go wynosiło na każdym łuku.
Sugerowanie się tym, co było na
no to zawodach, chyba silnik za słaby, tak?
W zawodach młodzieżowych, no nie można tak to tego odebrać, zwłaszcza, że sugestie były ze strony mojej i pozostałych zawodników, zwłaszcza Bartka, że to trzeba inaczej ustawić. Później nawet w tym wyścigu przerwanym już było nieźle, bo przecież nawet jechał na drugiej pozycji przed Pawlickim, także wydaje mi się, że ta końcówka z meczu, mimo tych strat naszych poniesionych, zakładając nawet, że taktyczna była, a taktyczna się układała na naszą korzyść, mogła być bardzo ciekawa i myślę, że ostatnie biegi by decydowały te nominowane o wyniku meczu, ale no nie dano nam dokończyć. I nie jest tak, jak w wywiadzie, co teraz mi doniesiono, mówił Robert, że cytując go, Stasiu wie, co robił i to tym sterował. My chcieliśmy jechać, ale chcieliśmy jechać w warunkach bezpiecznych i dla mnie jest to naprawdę nie do zrozumienia, że dwa miejsca na torze przez 40 minut nie można było usunąć. Tak, żeby można było dokończyć zawody.
Z trenerem Stali, Stanisławem Chomskim, wczoraj, właściwie dwie godziny po meczu, rozmawiał Ryszard Rachlewicz. Cały czas nie brakuje kontrowersji po tym właśnie wczorajszym spotkaniu gorzowskich żużlowców w Grudziądzu. Prezes Stali, Marek Grzyb, z którym rozmawialiśmy dzisiaj, nie ukrywa irytacji z powodu takiego rozwoju sytuacji, choć nie wierzy, że gorzowskiemu klubowi uda się cokolwiek w tej sprawie wskórać.
Panie prezesie, właściwie wie pan, na jakiej podstawie mecz został zakończony? No i jak rozumiem, wynik zostanie zatwierdzony, zweryfikowany?
No przede wszystkim do końca nie rozumiem, na jakiej podstawie, bo widzieliśmy o tym, że ten opad, który tam był w Grudziądzu, to nie był jakiś bardzo obfity. W momencie, kiedy próbowano pracować jeszcze na torze, nie było padu deszczu, a mimo wszystko no, sędzia zarządził zatwierdzenie wyniku po 9 biegu i no, w moim odczuciu no, dość kontrowersyjna znowu sytuacja. No, próbuję od wczoraj wieczorem i dzisiaj rano rozmawiać na ten temat z różnymi przedstawicielami różnych instytucji, jak i również świata żużla. No ale z tego, co się dowiaduje, no, to, co się wydarzyło na torze, jest zatwierdzone i nie możemy do końca jakby z tym wszystkim dzisiaj polemizować. Szukamy pewnego rodzaju środka odwoławczego. Jutro mamy zarząd, no i będziemy na pewno prosić o uzasadnienie, tak, na jakiej podstawie, bo regulamin oczywiście mówi, że opady deszczu, które mogą wpłynąć znacząco, prawda, na zmianę jakości toru, mogła taka decyzja po 8 biegu być przerwana, ale to tak troszeczkę idąc konstruktywnie, no patrzymy też odwołując się do tej sytuacji, która nastąpiła na Zeltroxem z Częstochowa, tak, no jeżeli tam zdarzenie losowe spowodowało to, że mecz został powtórzony, tak, no to jeżeli tutaj praktycznie winą jest po stronie organizatora, czyli również toru, tak, no ten opad deszczu nie spowodował drastycznych zmian, no to wydaje nam się, że dość taka kontrowersyjna jest ta decyzja.
Wiadomo, można się odwoływać, można próbować walczyć, ale czy trzeba mieć oręż w postaci jakichś zapisów? Pan mówi, że będziecie szukać na podstawie tego uzasadnienia, tak?
Znaczy przede wszystkim z tego, co wszyscy zdajemy sobie dzisiaj sprawę, to raczej ta sprawa jest przegrana, tak, no bo jeżeli sędzia jakby protokół był końcowy, nie było pewnych jakby uwag przed. Za to z tego, co mi tutaj mówił sztab szkoleniowy, to tor wyglądał, prawda, na równy, ale ciężko było też powiedzieć, że po tym polaniu wody i tym krótkim opadzie deszczu, który nastąpił przed meczem, że ten tor po tych biegach w trakcie zawodów może się rozsypać, tak? No więc no, nie byliśmy w stanie też jakby tego przewidzieć, tak? No tutaj organizator przede wszystkim ponosi taką odpowiedzialność, bo wie, jaki tor przygotowywał i stąd też jakby uwagi ze strony zawodników Grudziądza, głównie Petersena i Łaguty, którzy mówili o tym, że w trakcie zawodów po 7 biegu, po sytuacji z Thompsonem, że ten tor jest przede wszystkim niebezpieczny, nie nadaje się do jazdy. No i tak się potoczyły losy. Dziwne było przede wszystkim to, że przy remisie po 8 biegu sędzia nie zasądził ewentualnie zakończenia tych zawodów, bo wtedy myślę, że nawet w sytuacji dość kontrowersyjnej, no ewentualnie wszyscy wyjechalibyśmy z jednym punktem z Grudziądza, tak? A tak na siłę próbowano robić bieg 9. Nasz sztab szkoleniowy wnosił również prośbę o równanie toru, bo przede wszystkim widzieliśmy o tym, co się dzieje już po biegu 7, prawda, i 8. Dziwne jest to, że sędzia tego równania toru nie zarządził, tylko przed biegiem juniorskim doprowadził do niefortunnego wypadku Rafała, który dzisiaj zmaga się z problemami zdrowotnymi. No i to nam się przede wszystkim nie podoba i te uwagi do Ekstraligi zgłosiliśmy, że chyba ten Speedway na najwyższym poziomie takim światowym, nie powinien mieć właśnie takiego wizerunku, bo nie po to szkolimy tych młodych ludzi, prawda, żeby narażać ich na kontuzję.
No właśnie, a propos Rafała z Andersem Thompsonem, tu przed chwilą się widziałem, wszystko mówił, że jest okej, co z Rafałem?
Rafał ma pewien problem niedowładu jakby lewej nogi, tak, to bardziej chodzi chyba w jego przypadku o stłuczenie, o kwestię jakiegoś tam nerwów, prawda, i czucia w tej nodze. On upadł tam na kość ogonową, tak, i to jest główny powód. Za to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że Rafał się pozbiera do meczu z Lesznem i wróci przynajmniej do dyspozycji, że stanie pod taśmą.
Sportowo, na ile można ocenić ten mecz sportowo, mógł on się ułożyć rzeczywiście szczęśliwie? Tak czasem mam wrażenie, że to chyba limit pecha to jest wyczerpany w tej chwili na kilka sezonów.
Widać, że niestety jest pod górkę, tak? Nie ma się co czarować. Tak jak kiedyś wspominałem, w tych latach poprzednich też mieliśmy całą serię kontuzji, tak? Które wyeliminowały. Dzisiaj nie tylko jakieś kontuzje, tak jak z Mateuszem Bartkowiakiem się zdarzyły. Dzisiaj po tym wypadku te pierwsze jakieś informacje z dnia dzisiejszego z Andersem Thompsonem są takie w miarę pozytywne. Tak? Z Rafałem myślę, że one też powinny raczej iść w tym dobrym kierunku, ale powiem tak, że czasami ktoś nam w tych pewnych decyzjach może nie tyle pomaga, tak? Ale niestety ten zbieg okoliczności i ten diabeł tkwi w szczegółach, powoduje też to, że niestety mamy podgórkę i nie ma się co z tym czarować.
Trener Chomski przed tym meczem dokonał jednej istotnej zmiany. Zamienił Bartosza Zmarzlika pod numer 4, Anders Thompson powędrował pod numer 5. Chyba wydaje się, że taka też decyzja, która mogłaby przy normalnym przebiegu meczu pomóc w zwycięstwie.
Mecz przede wszystkim, tak jak było widać, był bardzo wyrównany. Dla nas przede wszystkim, jako dla Stali, zawsze tor w Grudziądzu jest pewną twierdzą nie do zdobycia, szczególnie w tych ostatnich okresach, prawda, ostatnich 5 lat. I tu powiewało dużym optymizmem, patrząc na ten wynik, na doprowadzenie do remisu, a przede wszystkim również na stronę naszych zawodników, którzy byli waleczni. Oczywiście w sporcie też jest tak, że jedni punktują trochę lepiej, drudzy którzy gorzej, ale generalnie patrząc na pryzmat całej drużyny, spotkanie było bardzo wyrównane i wyglądało na to, że będzie może pewnego rodzaju niespodzianka na naszą korzyść. Tak? Trener Chomski podjął bardzo dobre taktyczne decyzje, właśnie ustawiając Bartka Zmarzlika pod numerem 4. To dawało jakby w końcówce spotkania również taką siłę uderzeniową również w biegach z Jackiem Holderem, tak? I to pokazywało, że to ten pomysł, kiedy został Łaguta pod numerem 13, mogło mieć efekt jakby w końcowych rozgrywkach na korzyść naszej Stali. Ale niestety decyzje sędziego o wykluczaniu naszych zawodników, chyba około 8 punktów nam sędzia swoimi decyzjami, prawda, zabrał, bo te wyniki przegrana 5-1 i wykluczenie również Iversena.
Zawieszenie sędziego potwierdziło, że to były fatalne decyzje.
Z jakiegoś powodu Ekstraliga zawiesiła sędziego. Nikt na gorąco nie zawiesza sędziego, bo to tylko daje dowód sprawie, że widocznie, że coś jest na rzeczy. Tak? To chyba, tak jak powiedziałem, ślepy i głuchy by się zorientował, że skoro taka była decyzja bardzo szybka, prawda, w stosunku do sędziego prowadzącego to spotkanie. Ale tak jak powiedziałem, punktów nam nikt już nie odda, wynik został zatwierdzony. Jest to kuriozum pewne.
Tyle prezes Stali Gorzów Marek Grzyb. Mamy jeszcze opinię eksperta na temat tego, co wczoraj działo się podczas meczu w Grudziądzu. Jest to tak zwany ekspert zewnętrzny z Warszawy, dziennikarz Radia Z, człowiek, który komentuje mecze PG Ekstraligi w telewizji Eleven Sport, Michał Korościel.
Wydaje, że tam trochę osobom decyzyjnym, sędziemu, komisarzowi, bardziej sędziemu zabrakło kochones, mówiąc krótko, bo oni tak nie wiedzieli, że tu sprzęt wyjeżdża, nie wyjeżdża, przestało padać, to wtedy kończymy, wcześniej decyzje kontrowersyjne. Miałem wrażenie, tak jakby sędzia podejmując decyzję cały czas miał z tyłu głowy, a jak oni mnie za to ocenią? Zresztą sędziowie to w ogóle mają trochę kłopot, bo mam wrażenie, że sędziowie mają, wszyscy ekstraligowi sędziowie mają duże doświadczenie i wszyscy wiedzą, o co na żużlu chodzi, ale w związku z tym, że są oceniani publicznie w telewizji, to oni nie myślą, jaka decyzja w tej danej sytuacji byłaby najlepsza, tylko myślą bardziej, a jak mnie oceni Leszek Dębski, a jak mnie oceni Ekstraliga. To jest trochę, wiadomo, że na tym etapie to każdy jest oceniany, ale myślę, że oni mają trochę powiązane ręce i przestali momentami myśleć samodzielnie, a bardziej myślą jakimiś paragrafami, regulaminami. Oczywiście regulaminy są ważne, ale ten zdrowy rozsądek w tym wszystkim jest ważny i myślę, że zabrakło takiego tupnięcia sędziego Substyka. Albo mógł powiedzieć, po 5., 6. biegu, że koniec, nie jedziemy, będzie trzeba jechać jeszcze raz, albo mógł starać się to dowieść do końca. Z drugiej strony, ja wiem, owszem, były upadki w tym meczu, ale te upadki nie były spowodowane stanem toru, tylko sytuacjami torowymi. Także, nie wiem, trudno. Mi się wydaje, że po prostu zabrakło jakiegoś takiego zdecydowania męskich ruchów osób decyzyjnych.
Te prace na torze właśnie po dziewiątym biegu, właściwie po pierwszej próbie rozegrania dziesiątego biegu, myślisz, że to było trochę no, komiczne wręcz, że tam facet się przesiadał z ciągnika do polewaczki, potem mecz zakończono, pokazano w telewizji, że nagle dwa inne ciągniki wyjechało, gdzieś nie wiem, ukryte były. Patrzyłeś na to trochę i zastanawiałeś się, o co tam chodzi?
No trochę tak, a później mi ktoś wytłumaczył, że do tych prac, które zarządził komisarz, potrzebny był ten stary ciągnik, a później to mogły już sobie wyjechać inne, bo jakby komisarz wiedział, jakim oni sprzętem dysponują, nie mógł zaordynować cokolwiek i Grudziądzanie po prostu wykonywali polecenia tegoż komisarza, także trudno mieć pretensje do Grudziądzan, skoro oni robili wszystko, jak twierdzą, co im komisarz kazał, także to myślę, że bardziej można pretensje kierować do komisarza.
Zostawiamy wczorajszy mecz w Grudziądzu, przegrany przez Stal, jeszcze raz przypomnę, 25-29. Przypomnę to, o czym mówiłem na samym początku jeszcze części serwisowej. Gorzowianin Bartosz Zmarzlik wygrał dzisiaj finał Złotego Kasku w Bydgoszczy z kompletem 15 punktów. Drugie miejsce zajął Paweł Przedpełski, reprezentujący Eltrox Włókniarz Częstochowa, który po biegu dodatkowym pokonał Krzysztofa Kasprzaka z gorzowskiej Stali. Obaj zawodnicy mieli po 12 punktów. Jeżeli chodzi o występy pozostałych lubuskich żużlowców, to szósty był Patryk Dudek z RM Solarów Alubazu Zielona Góra. 10 punktów popularny Duzers wywalczył. Dziesiąty był Szymon Woźniak, reprezentujący moje Bermudy Stal Gorzów. 6+2, bo on uczestniczył w biegu dodatkowym z Bartoszem Smektałą z Fogą Unileszno. Przegrał ten bieg dodatkowy. No i jeszcze jeden reprezentant naszego regionu, Norbert Krakowiak, też z drużyny zielonogórskiej. On 3 punkty zdobył i zajął miejsce 15. Natomiast jutro bardzo, bardzo ciekawy mecz w Leśnie. Mecz przełożony z jeszcze poprzedniej niedzieli na jutro na godzinę 20. Lider rozgrywek PGE Ekstraligi Fogołnia Leszno kontra RM Solar Faluba Zielona Góra, czyli wice lider hit. Mecz na szczycie. Ostatnio zielonogórzanie w miniony piątek pokonali na własnym torze całkiem wysoko, 52-38 Motor Lublin. W tym spotkaniu komplet 15 punktów wywalczył Martin Waculik. No i z liderem Falubazu rozmawialiśmy o jego aktualnej formie, no i tym zbliżającym się wielkimi krokami w jutrzejszym meczu w Lesznie.
Czy to już jest twoja taka optymalna forma? Czy ty jesteś z tej formy zadowolony? Czy mimo kompletu czujesz, że jeszcze no, chociaż jakieś delikatne rezerwy jeszcze drzemią w tobie?
Nie. Ja uważam, że już jest okej, że już wszystko dobrze, że w początku było i parę tam takich nie problemów, ale po prostu rzeczy, które wynikały z braku sparingów i z tego, że nie mogliśmy sobie potestować trend, ale już teraz jak troszkę więcej już sobie żyliśmy, że to już wszystko jest na właściwym poziomie.
A poczyniłeś w ostatnim czasie jakieś może zakupy sprzętowe, coś jeszcze dołączyłeś do swojego teamu?
Cały czas ja kupowałem sprzęt i cały czas kupowałem nowe silniki, jak co roku za ostatnich 10 lat. Także kupowałem silniki w zimie, kupowałem silniki przed sezon, bo ciągle chcę być lepszy, ciągle chcę szukać nowych rozwiązań i dlatego też bardzo dużo środków finansowych inwestuję.
Co sądzisz o obecnej sytuacji Falubazu w tabeli po tych kilku meczach?
Sytuacja jest bardzo dobra i mówię, ale tutaj nie trzeba jakoś wpadać w chór optymizm, bo naprawdę mamy jeszcze sporo meczów przed sobą, też jeszcze bardzo ciężkie mecze nas czekają, także mówię, pokornie skupiony i patrzy do przodu.
A jak do tego jutrzejszego meczu podchodzisz? No bo jak spojrzymy w tabelę, no to jedzie lider z wiceliderem. Zwracasz uwagę na to?
Nie zwracam uwagi na to. Do każdego meczu podchodzimy tak samo i czy to jest wyjazd do Leszna, czy to jest w domu, ja nie wiem, z Rybnikiem, do każdego meczu przygotowujemy się tak samo i w każdym jedziemy tak samo, także oczywiście chcemy walczyć o jak najlepsze wyniki, chcemy wygrywać i to nieważne, z kim jedziemy.
A samą drużynę leszczyńską, jak postrzegasz? Trzykrotnych z rzędu mistrzów kraju?
To jest mocna drużyna, ale mówię, ja nie skupiam się na innych, skupiam się na sobie, na mojej drużynie i tam jest punkt mojej uwagi.
No to jeszcze tylko ostatnia kwestia. Jak generalnie ty postrzegasz tor leszczyński? Jak tobie się tam startuje? Jakie masz wspomnienia z tamtym torem, jeżeli chodzi o ostatnie czasy?
No można zerknąć statystyki moje, jak mi się wiedzie na leszczyńskim torze i uważam, że jakby jest to tor, na którym dosyć dobre wyniki notuję, czy się zdarzyła jakaś wpadka lub coś w tym stylu, ale bardziej tych wyników jest więcej pozytywnych. Mi tor właśnie bardzo lubię i jest to fajny, szybki tor. No mówię, trzeba tam od początku się szybko dopasować i później jak motor jest dopasowany, to o to lżej.
Na zegarach 21:32 było sporo żużla, teraz przejdziemy do futbolu. Martin Sekwueme ponownie pojawił się w Zielonej Górze. Nigeryjczyk posiadający polski paszport podpisał z miejscową Lechią 2-letnią umowę, która ma wejść w życie od początku kolejnego miesiąca, czyli od 1 sierpnia. 34-latek w latach 2016-18 występował już w zielonogórskiej drużynie, która wówczas nazywała się Falubas. Sekwueme ma bardzo ciekawe piłkarskie CV jak na polskie warunki, bo grał w czołowych drużynach naszej ekstraklasy, w przeszłości m.in. w Legii Warszawa czy w Wiśle Kraków, ostatnio w drugoligowym Górniku Polkowice. A co tak naprawdę go skłoniło do powrotu do Zielonej Góry? Między innymi o to pytał go Krystian Machalica.
Martin Sekwueme, nowy zawodnik, nowy, stary zawodnik Lechii, Zielona Góra, można powiedzieć, wszyscy zadowoleni, to bardzo dobry transfer dla Lechii. Pytanie, czy dla pana też ten powrót jest satysfakcjonujący w jakiś sposób?
Ja bym tutaj nie przyjechał, nie bym mnie wybrał z powrotem, to jakby nie byłoby usatysfakcjonowane dla mnie. To nie była decyzja, którą podjąłem po prostu w ciągu 5 minut. To dosyć długo myślałem na tym i tak się decydowałem. I ja się cieszę, że dogadałem się z prezesem, bo jak on do mnie dzwonił, proponował mi, żeby wrócić, to ja długo, wiesz, myślałem o tym i myślę, że podjąłem bardzo dobra decyzja.
Pan już rozmawiał z trenerem Sawickim albo z kimkolwiek innym ze sztabu szkoleniowego o pana roli w zespole?
Ja rozmawiam z trenerem, ja mam kontakt z trenerem i z nim gadałem. On się cieszy, że się decydowałem wrócić i to, jaki ról będę, czy na pozycji, gdzie będę grał, to się właśnie o tym będziemy rozmawiać.
Pan przyszedł tutaj z Górnika Polkowice, tam zdaje się zaproponowano panu, znaczy raczej zasługę Romano, by zajął się pan fachem trenerskim. Pan już gdzieś w głowie myśli, że może tutaj w Zielonej Górze jest fajna możliwość, by trenować zawodników?
Ja powiem tak naprawdę, o jaki rola trenerem. Ja jeszcze o tym nie myślałem, żeby ja na razie koncentruję się na grze i tak chcę kontynuować na razie, ale co będzie w przyszłości, no to zobaczymy, bo tam pokowicie, tam było takie, wiesz, rozmowa, ale ja się nie decydowałem na taki rola. Ale zobaczymy, to będzie za, nie wiem, rok, dwa lata, może coś się zmieni.
A kiedy pan ma zaplanowany pierwszy występ?
Ja trenuję i tak. Kontrakt mnie się kończy w Górniku 31 lipca, czyli od 1 sierpnia tak naprawdę zostanę zawodnikiem Zielone. I trening jest planowany od poniedziałku następny tydzień, bo ja z środa wybieram się na kilka dni urlop z rodziną i jak wrócę, od razu się pojawię na trening.
Tyle, nowy, stary zawodnik, no tak to trzeba określić, bo wcześniej grał w Falubazie, teraz ta drużyna występuje jako Lechia. Martin Sekwueme, nowy nabytek zielonogórskiego trzecioligowca. Teraz pomówimy o drugim naszym lubuskim trzecioligowcu, o drużynie Warty Gorzów. W sobotę piłkarze tej drużyny w ostatnim sparingu w tym okresie przygotowawczym przegrali u siebie z czwartoligową Kluczewią Stargard 1-3. O sytuacji w zespole przed startem trzecioligowych rozgrywek mówi kapitan Warty Damian Szałas.
No, na pewno musieliśmy parę rzeczy sobie tutaj poukładać w głowach, bo faktycznie rado jest z awansu do kolejnej rundy w pucharze. Faktycznie dziś kolejny sparing za nami, ale też mieliśmy świadomość, że nie wszystko wyglądało tak jak trzeba. Też podchodzimy do tego tak z dużym spokojem, bo teraz to nie jest czas, żeby pewne rzeczy mówić gdzieś na gorąco tutaj reagować, bo przed nami jest liga i pucharowy środowy mecz. Dzisiaj zupełnie inaczej już się czujemy i to jest istotne, że z każdym dniem ta świeżość gdzieś wraca bądź jest na lepszym poziomie i tak być powinno. Z każdym dniem im bliżej ligi, tym zawodnicy powinni czuć się lepiej. Co za tym idzie, też moral gdzieś zespołu i atmosfera się poprawia, aczkolwiek no, tutaj nie możemy mówić o niepokoju, bo dopiero to wszystko przed nami.
Te stracone bramki z Kluczewią, z tego co tutaj rozmawiam, po błędach takich niedopuszczalnych martwią?
No tak, tylko że to są indywidualne błędy, które w moment można gdzieś naprawić, gdzieś można to wykluczyć. Większy poziom koncentracji tutaj pomoże na pewno, to po pierwsze, a druga sprawa, że gdyby też z własnej strony zagrać skutecznie i trochę na większym spokoju, no to zupełnie ten wynik by wyglądał inaczej, także no też nie możemy tutaj popadać w paranoję.
Środa, Słubice, sobota, Zabrze, środa, Boże, finał w Zbąszynku, sobota, Polonia, Świdnica, środa, Ruch Chorzów, dacie radę?
No tak, też te przygotowania były po to w taki sposób skonstruowane, tak pracowaliśmy, żebyśmy właśnie w takim reżimie gdzieś co trzy dni radzić sobie. Kadra też jest na tyle szeroka, żeby móc tym gdzieś tutaj w zupełności tym składem gdzieś się mieszać być może, ale też po to, żeby właśnie, no mówię, początek ligi i dość duża intensywność pucharowa jest na tyle, no mówię, dziś nam znana, żebyśmy mogli sobie z tym wszystkim poradzić.
20 minut już tylko dzieli nas od godziny 22. Teraz będziemy rozmawiać o snukerze. Zielonogórzanin Antoni Kowalski odpadł w drugiej rundzie eliminacji do Mistrzostw Świata. 16-latek wystąpił w turnieju, który odbywa się w angielskim Sheffield. W pierwszej rundzie pokonał Davida Lilleya 6-4, natomiast w kolejnym meczu uległ już Elliotowi Slaserowi 2-6. Aby awansować do turnieju głównego Mistrzostw Świata, Kowalski musiał przejść przez 4 rundy eliminacji. Dla zielonogórskiego snukerzysty tak naprawdę już sam fakt udziału w tym prestiżowym turnieju był naprawdę dużym przeżyciem, o czym podzielił się właśnie tymi swoimi przeżyciami, spostrzeżeniami w rozmowie z Krystianem Machalicą.
Jak oceniasz swój występ w Mistrzostwach Świata?
Ja oceniam występ bardzo dobrze, bo nie oczekiwałem od siebie nawet jednej wygranej. Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać pierwszy mecz, tym bardziej z tak doświadczonym zawodnikiem jak David Levy. On praktycznie całe swoje życie gra w snookera. W meczu ze mną też nie popełniał prawie w ogóle błędów. Aczkolwiek ja to zagrałem bardzo dobrze, pokazałem mu co umiem i jestem z tego bardzo zadowolony. No a w drugim meczu już nie grałem tak dobrze. Dałem zbyt dużo szans mojemu przeciwnikowi i on po prostu to wykorzystał.
A jak wyglądał twój pierwszy mecz? Mecz, w którym pokonałeś w pierwszej rundzie Anglika Davida Lilleya 6-4.
Pierwszy mecz wyglądał tak, że graliśmy głównie grę taktyczną, ponieważ David jest bardzo doświadczony, nie chciał mnie tak jakby wypuścić na wbijanie, bo wiedział, że jestem młody i bardzo dobrze wbijam, także większość partii graliśmy właśnie podstawnymi i ustawieniem snookerów. I szczerze praktycznie nie wierzyłem w to, że wygram, bo wiadomo, David jest bardzo doświadczony i o wiele lepiej gra, o wiele lepszy jest w grze defensywnej ode mnie. Aczkolwiek udało się grać na takim poziomie, żeby Davida jakoś zaskoczyć i udało się wygrać.
Traktują cię rywale, no bo jesteś jednym z najmłodszych w stawce w Mistrzostwach Świata i bardzo mnie to zastanawia, czy traktują cię jak, bardzo przepraszam, że to powiem, dzieciaka, czy bardziej jak równego sobie?
No nie, traktują na równi, tam na poziomie zawodowym już wszyscy grają na takim samym poziomie. Głównie patrząc na to, że dostałem się do Mistrzostw Świata, to już nie traktują mnie ulgowo i grają na swoim poziomie, bo wiedzą, że jak ktoś się dostał do Mistrzostw Świata zawodowych, to już naprawdę coś tam gra. Także nie było żadnego odpuszczenia czy coś w tym stylu.
Wróćmy do turnieju. W drugiej rundzie przegrałeś z Elliotem Slessorem 2-6. Byłeś w stanie wygrać ten mecz? Masz teraz takie wrażenie, że mogłeś coś zrobić inaczej?
Tak, absolutnie dało się wygrać. Po prostu dawałem mu zbyt dużo otwartych szans i on jak każdy doświadczony zawodowiec zagrał na swoim poziomie i wykorzystał te szanse. Także na pewno dało się wygrać ten mecz. Nie grał świetnie. Spokojnie można było ugrać więcej frame'ów niż ja ugrałem. Tylko dałem po prostu za dużo szans mu, dałem ich. Tylko tyle.
Odpadłeś z Mistrzostw Świata. Cały czas jesteś jednak na miejscu, czyli w angielskim Sheffield. Co tam obecnie robisz?
Tak, tak, dokładnie. Za tydzień, 3 sierpnia, zaczynam z Mateuszem Baranowskim zmagania w zawodach Q-School. Są to 3 turnieje, z których więc z każdego jednego turnieju może się dostać 4 zawodników do zawodowstwa, także jest naprawdę bardzo duża szansa na to. I teraz codziennie trenuję w Victoria Hunter Academy. Gram też z zawodowcami z najwyższej półki, chociażby Lian Kłębo. No jestem tutaj od 8 do 10 godzin dziennie. Ostatnio pobiłem swój rekord, byłem aż 16. Także jest gram codziennie i staram się szlifować jak najbardziej umiejętności przed tym turniejem.
13 minut dzieli nas od godziny 22, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód zajmiemy się pływaniem. Jakub Skierka, czołowy zawodnik Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra, startował ostatnio na zawodach kontrolnych w Budapeszcie, gdzie wraz z polską reprezentacją zajął 2 miejsce. Była to impreza o nazwie Four Nations Swim Meet. Wygrali gospodarze Węgrzy, tuż za nimi biało-czerwoni, a na 3 miejscu Austriacy. Jeszcze ostatnie 4 miejsce przypadło Czechom. O tym występie rozmawialiśmy z samym Jakubem Skierką, który dzisiaj wrócił do Zielonej Góry.
Zmęczony pan jest po tych Węgrzech? Bo tak trener żartował, tak? Czy to tylko żarty?
Nie no, zmęczony. Było planowane wieczorem przyjechać, ale że no jakoś tak chciałem wszystko na raz zrobić, więc udało się przyjechać nawet przed południem do Zielonej Góry wrócić.
To proszę powiedzieć, jak tam panu poszło, jakie wyniki, czy jest pan zadowolony?
Na pewno jestem bardzo zadowolony jak na ten okres i na tą przerwę, która była. Czym dłuższy dystans, że tak powiem, tym coraz lepiej płynąłem. Pierwszego dnia miałem 50, gdzieś tam wpadłem na linę. Mimo tego, że wpadłem, to czas był zadowalający. Potem 100 metrów następnego dnia. Gdzieś już tej lina uniknąłem, ale całe skupienie właśnie było skupione na tym, żeby nie uderzyć tą linię i to się udało, ale no jakiś tam lekki niedosyt był, a 200 no to tutaj moim zdaniem rewelacyjnie popłynąłem, patrząc na to, jak krótki okres mieliśmy przetrenowany.
Jaka tam była obsada, bo pan mówi, że nie spodziewa się raczej obsady, powiedzmy, rangi mistrzostw świata. Kto tam właśnie startował, bo tam 4 narody zdaje się, tak?
Tak, 4 narody, Polska, Austria, Węgry i Czechy. Mimo tego, że jakichś dużo państw nie było, no to na pewno Węgrzy to jest taka jedna z mocniejszych drużyn. No i właśnie na 200 metrów stylem grzbietowym miałem tam finalista mistrzostw świata i no tylko z nim tak naprawdę przegrałem.
Jakie warunki tam w Budapeszcie?
Spartańska, jeśli chodzi, dla mnie, bo nie dość, że długi basen, to jeszcze otwarty basen. Wiadomo, że jak się pływa na grzbiecie, na otwartym basenie, to nie ma tego punktu zaczepienia i gdzieś tam się człowiek o tę linę bija, ale mówię, że jestem zadowolony.
Jakie teraz plany, treningi tutaj na miejscu? Coś ewentualnie się szykuje z zawodów kolejnych?
No jeszcze trenujemy do końca tygodnia w Dronkowie. Potem teoretycznie mamy jakoś tam do 20 dni wolnego, ale myślę, że wrócę do Kartos i tam w swoim zakresie coś będę robił, bo jednak no, wakacje, które były, to już są wystarczające.
Już tylko 8 minut dzieli nas od godziny 22. W magazynie sportowym Radia Zachód będą jeszcze sporty motorowe. Zielonogórzanin Mateusz Pasiuk ma za sobą debiut w pierwszych tegorocznych wyścigach motocyklowych w European Talent Cup. Jeździec reprezentujący Wójcik Racing Junior Team startował w 2 imprezach na torach Estoril i Portimao w Portugalii. Kolejne wyścigi za nieco ponad miesiąc w Jerez de la Frontera w Hiszpanii. Z Mateuszem Pasiukiem rozmawiał Marek Staniszewski.
Nie miałem okazji w ogóle być nawet na dużym torze. To był mój nie dość, że pierwszy raz na dużym torze, to od razu miałem tylko kilka dni na przygotowanie się już do wyścigów. Pierwszy treningowy oczywiście, to był mój pierwszy raz, to tak powoli zaczynałem się rozkręcać. Też tego motocykla nie miałem też tyle dobrze treningów, żeby go wyczuć, więc to można powiedzieć, że też był taki motocykl. Miał na przykład zawieszenia, na których nie jeździłem jeszcze na nich, tłumiki. No jakoś dawałem radę. Te pierwsze treningi wszyscy po prostu mnie wyprzedzali, ale starałem się łapać, patrzeć jak przejeżdżają zakręty, robić to co oni. W końcu bardzo dobrze mi szło, udało mi się załapać do wyścigu na 38 pozycji. Niestety na pierwszym wyścigu motocykl mi nie chciał odpalić i musiałem startować z pit lane'u, ale już w drugim poszło dobrze i normalnie dojechałem do mety.
Startowałeś razem ze swoimi klubowymi kolegami z Wójcik Racing Team.
Startowałem z Milanem Jolkiem Pawelcem. pierwszym wyścigu. Ja z Milanem załapałem się do pierwszego wyścigu. Niestety Olek nie dał rady. Z Milanem ścigaliśmy się w Estoril, natomiast w Portimao ja nie dałem rady się dostać do wyścigu i Olek z Milanem ścigali się.
Pierwsze imprezy już za wami, teraz kolejne, tym razem przeniesiecie się do Hiszpanii. To też dla ciebie, jak wszystkie te tegoroczne imprezy, nowość, same słynne tory. Na co liczycie w tym sezonie debiutanckim, jeśli chodzi o wasze występy w tych wyścigach w Portugalii i w Hiszpanii?
Nie zakładamy jakichś dużych sukcesów, jak pierwsza piątka, bo tam jest taki poziom, że zawodnik, który jeździł w Red Bullu, takie można powiedzieć właśnie przedsionek do Mistrzostw Świata, bardzo się cieszył, że był w 15. Czyli właśnie tam jest taki poziom, że nawet ta pierwsza piętnastka dostać się tam, nawet ci, co prawie jeżdżą w Mistrzostwach Świata, mają problem, żeby się tam dostać.
Rozmowa z Mateuszem Pasiukiem zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. 5 minut już tylko dzieli nas od godziny 22. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.